Bliższy udział w walnej rozprawie pod Gravelotte początkowo przekonał Bartka tylko o tym, że w bitwie jest na co się gapić, a nie ma co robić. Z początku bowiem kazano stać i jemu, i jego pułkowi z karabinem u nóg, u stóp wzgórza pokrytego winogradem. Z dala grały armaty, z bliska przelatywały pułki konne z tententem, od którego ziemia się trzęsła. Migotały to chorągiewki, to kirasjerskie miecze. Nad wzgórzem po błękitnym niebie przelatywały z sykiem granaty w kształcie białych obłoczków. Potem dym napełnił powietrze i zasłonił horyzont. Zdawało się, że bitwa jak burza przechodzi stronami, ale trwało to niedługo. Po pewnym czasie dziwny jakiś ruch powstał koło Bartkowego pułku. Poczęły koło niego stawać inne pułki, a w przerwy pomiędzy nimi nadbiegały co koń wyskoczy armaty, które wyprzęgano na gwałt i obracano paszczami ku wzgórzu. Cała dolina napełniła się wojskiem. Teraz na wszystkie strony grzmią komendy, latają adiutanci, a nasi szeregowcy szepcą sobie do ucha.
Oj, będziesz nam będzie.
Lub pytają jeden drugiego z niepokojem.
Czy to już się zacznie? Zapewne już.
Oto zbliża się niepewność, zagadka,
może śmierć?
W dymie, który zasłania wzgórze, wre coś i kotłuje się strasznie. Słychać coraz bliżej basowy huk dział i stukotanie karabinowego ognia. Z dala dochodzi jakby niewyraźny jakiś trzask. To kartaczownice już słychać. Nagle, jak hukną dopiero co postawione armaty, aż ziemia i powietrze zadygotały razem. Przed Bartkowym pułkiem zasyczało strasznie. Spojrzą, leci niby róża jasna, niby chmurka, a w tej chmurce coś syczy, śmieje się, zgrzyta, rży i wyje. Chłopi wołają – granat! Granat! Tymczasem pędzi ten ptak wojny jak wicher, zbliża się, spada, pęka, huk. Straszny rozdarł uszy, łoskot jakby się świat walił i pęd jakby od uderzenia wiatru. Zamieszanie powstaje w szeregach stojących w pobliżu armat. Rozlega się okrzyk i komenda – szlusuj! Bartek stoi w pierwszym szeregu, karabin przy ramieniu, łeb do góry, broda podpięta, więc zęby nie kłapią. Nie wolno drgnąć, nie wolno strzelać, stać, czekać. Aż tu leci drugi granat, trzeci, czwarty, dziesiąty. Wicher zwiewa dym z wzgórza. Francuzi już spędzili z niego baterie pruskie, już postawili swoje i teraz zieją ogniem na dolinę. Co chwila z gęstwy winogradu wyskakują długie, białe rzuty dymu. Piechota pod zasłoną armat zstępuje coraz niżej, by rozpocząć ręczny ogień. Są już w połowie wzgórza. Teraz widać ich doskonale, bo wiatr odrzuca dymy. Czy winograd zakwitł makiem? Nie. To czerwone czapki piechurów. Naraz nikną między wysoką łozą winną. Nie widać ich. Gdzieniegdzie tylko wieją trójkolorowe chorągwie. Ogień karabinowy rozpoczyna się szybki, gorączkowy, regularny, wybuchający nagle w coraz innych miejscach. Nad tym ogniem wyją ciągle granaty i krzyżują się w powietrzu. Na wzgórzu czasem wybuchną okrzyki, którym z dołu odpowiada niemieckie „Hurra!”. Armaty z doliny huczą nieprzerwanym ogniem. Pułk stoi, niewzruszony. Sfera ognia poczyna go jednak z kolei obejmować. Kule bzykają niby muchy, niby bąki z daleka lub przelatują ze strasznym świstem w pobliżu. Coraz ich więcej, oto świszczą koło głów, nosów, oczu, ramion. Idą ich tysiące, miliony. Dziw, że jeszcze ktoś stoi na nogach. Nagle tuż za Bartkiem odzywa się jęk – Jezu! Potem – szlusuj! Znów – Jezu! Szlusuj! Wreszcie jęk już nieprzerwany. Komenda coraz spieszniejsza, szeregi ściskają się, świst coraz częstszy, nieustający, okropny, zabitych wyciągają za nogi. Sąd Boży.
Boisz się? Pyta Wojtek. A co się? Nie mam bać,
odpowiada nasz bohater, szczękając zębami. A jednak stoją obaj, i Bartek, i Wojtek, i nawet do głowy im nie przychodzi, że można by zemknąć. Kazali im stać i kwita. Bartek kłamie. Nie boi się on tak, jakby tysiące innych bały się na jego miejscu. Dyscyplina panuje nad jego wyobraźnią, a wyobraźnia nie maluje mu nawet tak okropnego położenia, jakim ono jest. Bartek jednak sądzi, że go zabiją i powierza tę myśl Wojtkowi.
Dziury w niebie nie będzie, jak jednego kpa zabiją, odpowiada rozdrażnionym głosem Wojtek.
Słowa te uspokajają Bartka. Zdawałoby się, że głównie chodziło mu o to, czy się dziura w niebie nie zrobi. Uspokojony pod tym względem, stoi cierpliwie, czuje tylko okropne gorąco i pot zlewa mu twarz. Tymczasem ogień staje się tak straszny, że szeregi topnieją w oczach. Zabitych i rannych nie ma już kto wyciągać. Chrapanie konających miesza się ze świstem pocisków i hukiem wystrzałów. Po ruchu trójbarwnych chorągwi widać, że ukryte w winnicy piechury zbliżają się coraz bardziej. Stada kartaczy dziesiątkują szeregi, które poczyna ogarniać rozpacz. Ale w odgłosach tej rozpaczy czuć pomruk zniecierpliwienia i wściekłości. Gdyby kazano im iść naprzód, poszliby jak burza. Nie mogą tylko ustać na miejscu. Jakiś żołnierz zrywa nagle czapkę z głowy, ciska ją z całej siły o ziemię i mówi: raz, kozie śmierć! Bartek doznaje znów na te słowa tak znakomitej ulgi, że prawie zupełnie przestaje się bać. Bo jeżeli raz kozie śmierć, to właściwie o nic wielkiego nie chodzi. Jest to filozofia chłopska, lepsza od każdej innej, skoro dodaje otuchy. Bartek zresztą wiedział, że raz kozie śmierć, ale miło mu było usłyszeć i mieć zupełną pewność, zwłaszcza że bitwa zaczęła zmieniać się w pogrom. Oto pułk, nie wystrzeliwszy ani razu, jest już do połowy zniszczony. Tłumy żołnierzy z innych rozbitych pułków przebiegają koło niego w nieładzie. Tylko ci chłopi z Pognębina, Krzywdy Wielkiej, Krzywdy Małej i Mizerowa, trzymani żelazną, pruską dyscypliną, stoją jeszcze. Ale i w ich szeregach czuć już pewne wahanie się. Za chwilę pękną karby dyscypliny. Ziemia pod ich nogami staje się już miękka i śliska od krwi, której surowy zapach miesza się z wonią dymu. W niektórych miejscach szeregi nie mogą się zewrzeć, bo trupy czynią w nich przerwy. U nóg tych ludzi, którzy jeszcze stoją, druga połowa leży we krwi, w jękach, w konwulsjach, w konaniu lub w ciszy śmierci. Oddechom braknie powietrza, w szeregach powstaje szmer.
Narzeź nas przywiedli. Nikt nie wyjdzie! Sztyl, polniszewi!
Odzywa się głos oficera.
Dobrze ci, za moim kołnierzem. Stelekera!
Nagle jakiś głos poczyna mówić.
Pod twoją obronę!
Bartek podchwytuje natychmiast.
Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
I wkrótce chór polskich głosów na tym polu zagłady woła o to do patronki częstochowskiej: naszymi prośbami nie racz gardzić. A spod nóg wtrują im jęki: o Mario, Mario. I wysłuchała ich widocznie, bo w tej chwili na spienionym koniu przybiega adiutant. Rozlega się komenda:
do ataku! Broń! Hurra naprzód!
Grzebień bagnetów pochyla się nagle, szereg wyciąga się w długą linię i rzuca się ku wzgórzom szukać bagnetem tych nieprzyjaciół, których nie mogły dostrzec oczy. Wszelako od stóp wzgórza dzieli naszych chłopców jeszcze ze 200 kroków i przestrzeń tę muszą przebyć pod morderczym ogniem. Czy nie wyginą do reszty? Czy się nie cofną? Wyginąć mogą, ale się nie cofną, bo komenda pruska wie, na jaką nutę grać tym polskim chłopom do ataku. Wśród ryku dział, wśród karabinowego ognia dymu i zamieszania i jęków głośniejszych nad wszystko, trąby i trąbki biją w niebo hymnem, od którego każda kropla krwi skacze w ich piersiach.
Hurra!
Odpowiadają maćki.
Póki my żyjemy!
Ogarnia ich zapał, płomień bije im na twarze. Idą jak burza przez zwalone ciała ludzkie, końskie, przez złomy armatnie. Giną, ale idą z krzykiem i śpiewem. Już dobiegają krańca winnicy, nikną w zaroślach, śpiew tylko brzmi, czasem błyśnie bagnet. Na górze wre ogień coraz straszniejszy, na dole trąbki wciąż grają. Salwy francuskich wystrzałów stają się śpieszniejsze, jeszcze śpieszniejsze, gorączkowe i nagle milkną. Tam na dole stary wilk wojny, Steinmetz, zapala porcelanową fajkę i mówi z akcentem zadowolenia.
Im tylko to grać, doszli zuchy.
Jakoż po chwili jeden z dumnie powiewających trójbarwnych sztandarów podskakuje w górę, pochyla się i niknie.
Nie żartują, mówi Steinmetz.
Trąby grają znów tenże sam hymn. Drugi pułk poznański idzie w pomoc pierwszemu. W gęstwinie wre bitwa na bagnety.
Teraz, muzo, śpiewaj mojego Bartka, aby potomność wiedziała, co czynił.
Oto i w jego sercu strach, niecierpliwość, rozpacz zlały się w jedno uczucie wściekłości, a gdy usłyszał ową muzykę, to każda żyłka wyprężyła się w nim jak drut żelazny. Włos stanął mu dębem, z oczu skry poszły. Zapomniał o świecie, o tym, że raz kozie śmierć i chwyciwszy w potężne łapy karabin, skoczył z drugim naprzód. Dobiegłszy wzgórza, przewrócił się z 10 razy na ziemię, stłukł sobie nos, powalał się ziemią i krwią, która mu z nosa pociekła i biegł naprzód, wściekły, zziajany, chwytając w otwarte usta powietrze. Wytrzeszczał oczy, by w gęstwinie zobaczyć jak najprędzej jakiego Francuza i dojrzał ich wreszcie 3. Naraz przy chorągwi. Byli to Turkosy. Ale czy myślicie, że Bartek się cofnął? Nie, on by teraz samego Lucypera brał za nogi. Dopadł już do nich i oni z wyciem rzucili się ku niemu. 2 bagnety, jakby 2 żądła, już tykają jego piersi, a mój Bartek, jak złapie za karabin z cienkiego końca, niby kłonicę, jak machnie, jak poprawi. Wrzask tylko odpowiedział mu straszny, jak 2 czarne ciała poczęły drgać konwulsyjnie na ziemi. W tejże chwili 3., który trzymał chorągiew, podbiegło na pomoc z 10 towarzyszy. Bartek jak furia rzucił się na wszystkich razem. Dali ognia, błysnęło, huknęło. Jednocześnie w kłębach dymu zagrzmiał chrapliwy ryk Bartka.
Chybiliśta!
I znów karabin w jego ręku zatoczył łuk straszliwy. Znów jęki odpowiedziały ciosom. Turkosi cofnęli się w przerażeniu na widok tego oszalałego z wściekłości olbrzyma i czy się Bartek przesłyszał, czy też wołali coś po arabsku dość, że wyraźnie mu się zdało, iż z ich szerokich warg wychodzi okrzyk
— Magda, Magda, Magdy wam się chce!
Zawył Bartek i jednym skokiem był w środku nieprzyjaciół. Szczęściem w tej chwili Maćki, Wojtki i inni Bartkowie przybiegli mu w pomoc. Wśród gęstwiny winogradu związała się bitwa ścieśniona i tłumna, której wtórował trzask karabinów, świst nozdrzy i gorączkowy oddech walczących. Bartek szalał jak burza. Osmalony dymem, oblany krwią, podobniejszy do zwierzęcia niż do człowieka, niepamiętny na nic, każdym uderzeniem przewracał ludzi, łamał karabiny, rozwalał głowy. Ręce jego poruszały się ze straszną szybkością machiny siejącej zniszczenie. Dotarłszy do chorążego, chwycił go żelaznymi palcami za gardło. Oczy chorążego wyszły na wierzch, twarz nabrzmiała, zacharczał i ręce jego puściły drzewiec.
— Ura!
— krzyknął Bartek i podniósłszy chorągiew, zakołysał nią w powietrzu. Ten to wznoszący się i opadający sztandar widział z dołu generał Steinmetz. Ale mógł go widzieć tylko przez jedno mgnienie oka, bo w drugim Bartek tą samą chorągwią strzaskał już jakąś głowę nakrytą kepi ze złotym sznurkiem. Tymczasem towarzysze jego skoczyli już naprzód. Bartek został przez chwilę sam. Obdarł sztandar, schował go w zanadrze i chwyciwszy w obie ręce drzewce, rzucił się za towarzyszami. Gromady Turkosów, wyjąc nieludzkimi głosami, uciekały teraz ku stojącym na szczycie wzgórza armatom. Za nimi zaś biegli Maćki, krzycząc, goniąc, tłukąc kolbami i bagnetami. Żuławi stojący przy armatach powitali jednych i drugich karabinowym ogniem.
— Hurra!
— krzyknął Bartek. Chłopi doszli do armat. Zawiązała się przy nich nowa bitwa na białą broń. W tej chwili też 2. pułk poznański nadbiegł na pomoc 1. Chorągwiane drzewce w potężnych łapach Bartka zamieniły się teraz w jakieś piekielne cepy. Każde ich uderzenie otwierało wolną drogę w ścieśnionych szeregach francuskich. Przerażenie też zaczęło ogarniać żuławów i Turkosów. W miejscu, w którym walczył Bartek, pierzchli. Po chwili 1. Bartek siedział już na armacie jak na pognębińskiej kobyle. Ale nim żołnierze mieli czas dostrzec go na niej, on już siedział na 2., przy której znów obalił chorążego z chorągwią.
— Hurra, Bartek!
— powtórzyli żołnierze. Zwycięstwo było zupełne. Zdobyto wszystkie kartaczownice. Pierzchająca piechota, wpadłszy po 2. stronie wzgórza na nowy pruski pułk, złożyła broń. Bartek zdobył jednak w pogoni 3. jeszcze chorągiew. Trzeba było go widzieć, gdy zmęczony, oblany potem i krwią, sapiąc jak miech Kowalski, zstępował teraz wraz z innymi ze wzgórza, dźwigając na ramionach 3 chorągwie. Francuzi, hej, co on sobie teraz z nich robił? Obok niego szedł podrapany i pokiereszowany Wojtek, więc Bartek do niego.
Cóżeś gadał, toż to robactwo, siły w kościach nijakiej nie ma. Podrapały tam mnie i ciebie jak kociaki, ale i tyle. A co którego lunął, to ci o ziemię.
Kto ci wiedział, żeś taki zawzięty?
Odparł Wojtek, który widział czyny Bartka i począł patrzeć na niego zgoła innymi oczyma. Ale któż tych czynów nie widział? Historia, cały pułk i większość oficerów. Wszyscy spoglądali na tego olbrzymiego chłopa o rzadkich płowych wąsach i wyłupiastych oczach z podziwem.
A, sie verfluchte Polacke!
Powiedział mu sam major i pociągnął go za ucho, a Bartek aż mu trzonowe zęby pokazał z radości. Gdy pułk znów stanął u stóp wzgórza, major pokazał go pułkownikowi, a pułkownik samemu Steinmetzowi. Ten obejrzał sztandary i kazał je zabrać, po czym począł oglądać Bartka. Mój Bartek stoi znowu wyciągnięty jak struna i prezentuje broń, a stary generał patrzy na niego i kręci głową z zadowoleniem. Na koniec zaczyna coś mówić do pułkownika. Słychać wyraźnie słowo
Unteroffizier. Cudum, excellence, odpowiada major. Spróbujmy,
mówi jego ekscelencja i zwracając konia zbliża się do Bartka. Bartek sam już nie wie, co się z nim dzieje. Rzecz niesłychana w pruskiej armii. Generał będzie rozmawiał z szeregowcem. Jego ekscelencji przyjdzie to tym łatwiej, że umie po polsku. Zresztą szeregowiec ten zdobył 3 sztandary i 2 armaty.
Skąd jesteś?
Pyta generał.
Z Pogrymina, odpowiada Bartek. Dobrze. Imię twoje?
Bartek Słowik.
Męcz,
tłumaczy major.
Męcz,
powtarza Bartek.
Wiesz, za co bijesz Francuzów?
Wiem, Celencio.
Powiedz.
Bartek poczyna się jąkać.
Bo...
Nagle słowa Wojtka przychodzą mu szczęśliwie na pamięć, wybucha, więc prędko by nie przekręcić.
Bo to także Niemcy, tylko ścierwa gorsze.
Twarz starej ekscelencji poczyna tak drgać, jakby jego ekscelencja miała ochotę wybuchnąć śmiechem. Po chwili jednak jego ekscelencja zwraca się do majora i mówi...
Miałeś pan słuszność.
Mój Bartek kontent z siebie stoi ciągle jak struna.
Kto wygrał dziś bitwę?
Pyta znowu generał.
Ja, Celencio.
Odpowiada bez wahania Bartek. Wasz ekscelencji poczyna znów drgać.
Tak, tak, ty. A oto masz nagrodę.
Tu stary wojownik odpina krzyż żelazny z własnej piersi. Następnie schyla się i przypina go Bartkowi. Dobry humor generała drogą zupełnie naturalną odbija się na twarzach pułkownika, majorów, kapitanów, aż do podoficerów. Po odjeździe generała pułkownik daje ze swej strony Bartkowi 10 talarów, major 5 i tak dalej. Wszyscy powtarzają mu, śmiejąc się, że wygrał bitwę, skutkiem czego Bartek jest w 7 niebie. Dziwna rzecz, jeden tylko Wojtek nie bardzo jest z naszego bohatera zadowolony. Wieczorem, gdy zasiedli obaj przy ognisku i gdy szlachetna twarz Bartka zapchana była kiszką grochową tak dokładnie jak sama kiszka grochem, Wojtek ozwał się tonem rezygnacji.
Oj, ty, Bartek, głupi jesteś, bo głupi.
Albo co?
Mówi przez kiszkę Bartek.
Cóżeś ty, człowieku, nagadał generałowi o Francuzach, że on Niemcy.
A sameś prawił.
Ale trzeba ci było zmiarkować, że generał i oficery też Niemcy.
No i co z tego?
Wojtek począł się jakoś jąkać.
To, że choć oni Niemcy, no ale nie trzeba im tego mówić, bo to zawsze nieładnie.
To ci ja na Francuzów powiedziałem, nie na nich.
Ej, kiedy, bo to...
Wojtek uciął nagle. Widocznie sam chciał także co innego powiedzieć. Chciał o to wytłumaczyć Bartkowi, że przy Niemcach nie należy źle mówić o Niemcach, ale jakoś mu się język poplątał.